To jest podcast Inżynier Naturalnie. Posłuchaj o energetyce i otaczającym nas świecie. Nazywam się Izabela Krakowiak i zostanę Twoim przewodnikiem po technologii, odnawialnych źródłach energii i ekologicznym spojrzeniu na codzienność. Do dzieła! Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Inżynier Naturalnie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony produkcji energii elektrycznej w Europie. Świat XXI wieku to świat zdominowany przez energię elektryczną. Nasza rzeczywistość stała się zależna od tego niesamowitego tworu, jakim jest prąd. Mimo że efektem końcowym najistotniejszym dla odbiorców jest obecność elektryczności w gniazdku, to prawdziwe cuda dzieją się gdzie indziej. Dlatego dziś przyjrzę się temu, jak wygląda produkcja energii elektrycznej w różnych częściach Europy. W dzisiejszym odcinku wykorzystam swoje zamiłowanie do liczb i wykresów, żeby za ich pomocą przedstawić Ci, skąd się bierze prąd w różnych częściach Europy. Dlatego treść tego podcastu będzie się sporo różniła od treści zamieszczonej na blogu. Nie da się przełożyć obrazów na słowo mówione. Dlatego zachęcam Cię po wysłuchaniu tego odcinka do zajrzenia na blog Inżynier Naturalnie i obejrzenia zamieszczonych tam wykresów i map. Wielu wydaje się, że obecnie energia elektryczna przypomina powietrze. Otacza nas na każdym kroku i bez niej nie da się żyć. Mimo że jako społeczeństwo jesteśmy uzależnieni od dostępu do prądu, to w skali globalnej okazuje się, że doświadczamy braku stabilnej, niskoemisyjnej, taniej i dostępnej na szeroką skalę infrastruktury energetycznej. No jak to wygląda w Europie? Celem tego materiału nie jest przedstawienie dokładnego przebiegu wytwarzania energii elektrycznej z poszczególnych źródeł, a przegląd jej pochodzenia w różnych krajach naszego kontynentu. Wpisy poświęcone produkcji energii elektrycznej ukazywały się już na blogu i z pewnością będą ukazywały się w przyszłości. I tu uwaga, będę stosowała często skrótowe wyrażenie energia w odniesieniu do energii elektrycznej. W dzisiejszym odcinku usłyszysz o następujących zagadnieniach. Główne źródła energii elektrycznej. Struktura energetyczna Europy. Produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych z podziałem na węgiel oraz gaz. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z podziałem na energię słoneczną, wiatrową oraz wodną. I produkcja energii elektrycznej z elektrowni atomowych oraz a co z bezpieczeństwem. Materiałem źródłowym do tego odcinka są dane i ilustracje pozyskane z portalu Our World in Data. Główne źródła energii elektrycznej. Generalnie źródła energii, nie tylko elektrycznej, stosowane przez ludzi dzielą się na dwa rodzaje. Nieodnawialne źródła energii, ich odnawianie jest bardzo powolne lub zerowe, oraz odnawialne źródła energii, w skrócie OZE, wykorzystywanie tych zasobów nie powoduje ich długotrwałego deficytu. Do nieodnawialnych źródeł zaliczamy więc wszystkie paliwa kopalne, czyli węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa, uran. Tak, uran jako paliwo do elektrowni atomowych jest materiałem nieodnawialnym. W którymś momencie jego zasoby mogą się skończyć. Co innego energia jądrowa produkowana z uranu. Ta zaliczana jest do klubu czystej energii. Głównie dlatego, że w trakcie wytwarzania energii elektrycznej w takiej elektrowni do atmosfery nie przedostają się szkodliwe substancje. Ale o tym usłyszysz w jednym z kolejnych punktów. Z kolei do odnawialnych źródeł energii zaliczamy następujące energie. Wiatrową, solarną, wodną, geotermalną i z biomasy. Struktura energetyczna Europy. Zanim przejdę do szczegółów, omówię trochę ogółów. Skąd Europa jako kontynent czerpie swoją energię? Jakie są jej główne źródła? Na przestrzeni ostatnich 40 lat zwiększyliśmy udział gazu, wiatru, słońca oraz biomasy jako źródeł do produkcji energii elektrycznej. W tym samym okresie spadła ilość energii wytwarzanej z węgla oraz ropy. Natomiast mniej więcej na stałym poziomie, porównując rok 1985 z 2022, pozostała produkcja energii z atomu oraz z wody. Ponadto widać, w jakim szybkim tempie rośnie udział energetyki wiatrowej jako źródła energii elektrycznej. Z 0% w roku 1985 do ponad 11% w roku 2022. Nieco gorzej, ale również z olbrzymim trendem wzrostowym zachowuje się energia słoneczna. 0% w 1985 oraz 10% w roku 2022. Jednocześnie systematycznie spada udział węgla w ogólnym bilansie z ponad 32% do 15%. Wytwarzanie energii elektrycznej z podziałem na źródła. porównaniu ze średnią światową, Europa w procesie produkcji energii elektrycznej wykorzystuje mniej paliw kopalnych, różnica o 18 punktów procentowych, oraz więcej źródeł odnawialnych, różnica o 6 punktów procentowych, i jądrowych, ponad 11 punktów procentowych. Dodatkowo widać diametralne różnice między poszczególnymi krajami naszego kontynentu. Kraje takie jak Islandia czy Norwegia niemal 100% swojej elektryczności wytwarzają z wykorzystaniem OZE. Są również kraje takie jak Francja, które w przeważającej mierze bazują na elektrowniach atomowych. Z kolei Polska znacząco odbiega od unijnej średniej, prawie 80% energii elektrycznej produkując z węgla. Jedynie 21% naszej elektryczności wytwarzana jest ze źródeł odnawialnych. Produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych. Zacznijmy od tematu pozyskania energii elektrycznej z nieodnawialnych źródeł energii. Specjalnie nie zamieszczam w tym punkcie danych dotyczących atomu i energetyki jądrowej. O nich usłyszysz w dalszej części odcinka. Okazuje się, że większość krajów zmniejszyła udział paliw kopalnych. Niektóre mniej, inne więcej. Francja i Szwecja raczej nie ograniczyły stopnia wykorzystania paliw kopalnych w procesie produkcji energii elektrycznej. Jednak już od lat 80. korzystały one w niskim stopniu z tych źródeł. Nawet Polska, która jest niechlubnym liderem zestawienia, zmniejszyła wykorzystanie paliw kopalnych o około 20 punktów procentowych. Węgiel. Przejdźmy teraz do pierwszego z paliw kopalnych, jakim jest węgiel. Co ciekawe, mimo iż większość krajów Europy wykorzystuje paliwa kopalne, to jednak nie należy do nich węgiel. Na naszym kontynencie przyjęło się uważać węgiel za najbardziej zanieczyszczające paliwo. Stąd kraje, szczególnie Europy Zachodniej, decydowały się bardziej na gaz. Zamieszczony na blogu wykres świetnie przedstawia, jak na przestrzeni lat wyglądało odchodzenie gospodarek krajowych od produkcji energii elektrycznej z węgla. Wszystkie przedstawione kraje ograniczyły w tym czasie wykorzystanie węgla, jednak największe zmiany zaszły w Wielkiej Brytanii i Grecji. Odpowiednio spadek o ponad 58 punktów procentowych i 60 punktów procentowych. W Anglii spadek udziału węgla w całej gospodarce kraju miał początek za czasów rządów Margaret Thatcher, w trakcie i po których zamknięto większość krajowych kopalni węgla. Gaz. Czas teraz na drugie paliwo kopalne, jakim jest gaz. Co ciekawe, mimo że Norwegia odpowiada w Europie za ponad 50% wydobycia gazu, to sama go nie wykorzystuje, odsprzedając nadwyżki. A jak z kolei wygląda produkcja energii elektrycznej z gazu na przestrzeni lat? Odwrotnie niż w przypadku węgla. Tym razem mamy tendencję wzrostową. Jest to spowodowane stopniowym odchodzeniem poszczególnych gospodarek od węgla na rzecz gazu. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Czas teraz na ekologiczne źródła energii. Okazuje się, że w okresie od 1965 roku do 2022 roku diametralnie spadło wykorzystanie wody do produkcji energii, za to zwiększył się udział pozostałych odmian OZE. A jak wygląda zmiana na tym polu między rokiem 1985 a 2022? Norwegia i Islandia praktycznie niezmiennie czerpią z OZE prawie 100% swojej elektryczności. Pozostałe kraje zwiększyły w tym czasie udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie. Energia słoneczna. Na pierwszy ogień pójdzie energia słoneczna. Udział energetyki słonecznej jest generalnie większy w krajach południa kontynentu, np. Hiszpania, Grecja, Włochy. W okresie od 1985 roku do teraz niemal wszystkie badane kraje zwiększyły udział energii słonecznej w ogólnym bilansie produkcji prądu. Co ciekawe, do 2003 roku udział ten pozostawał w każdym kraju na poziomie 0%. Dopiero od tego roku notujemy wzrost sięgający czasem ponad 10 punktów procentowych. To jest Grecja, Hiszpania, Niemcy. Jednak w krajach północy wzrost ten był minimalny. Energia wiatrowa. Jeśli chodzi o wykorzystanie wiatru, to różnice w obrębie kontynentu nie są już tak duże. Jedynie Dania znacząco przewyższa wszystkie kraje pod względem produkcji energii z wiatru. W kraju klocków Lego i Andersena ponad 50% energii elektrycznej wytwarza się z wiatru. Duży wpływ na to ma położenie Danii nad Morzem Północnym i u ujścia Morza Bałtyckiego, generujące silne wiatry. Na drugim końcu rankingu znalazły się Czechy z niespełna 1% energii z wiatru. Energia wodna. Przez długie lata energetyka wodna dominowała w produkcji energii elektrycznej z OZE. Bierze się to stąd, że woda była najczęściej wykorzystywanym przez człowieka źródłem odnawialnym. Wspomnijmy choćby młyny lokalizowane nad rzekami i strumieniami. Obecnie jedynie niewielki odsetek krajów Europy wykorzystuje energię wodną. Są to głównie Norwegia i Islandia, odpowiednio z ponad 88% i 70% produkcji prądu z wody. Średnia europejska wynosi prawie 15% i praktycznie nie zmieniła się od roku 1985. Trend w większości krajów jest podobny i utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie, z lekkim spadkiem w przypadku Norwegii i Islandii. Produkcja energii elektrycznej z elektrowni atomowych. Energia atomowa znalazła się w osobnej kategorii. Z jednej strony proces wytwarzania energii elektrycznej z atomu jest nieszkodliwy dla środowiska. Z drugiej jednak problem stanowi wydobycie uranu jako paliwa kopalnego i nieodnawialnego oraz późniejsza utylizacja prętów paliwowych, które jeszcze przez długi czas po spełnieniu swojej roli w elektrowni są bardzo szkodliwe dla środowiska. Ponadto budowa atomówek jest droga i wywołuje w wielu ludziach strach. Wszyscy kojarzą katastrofę z Czarnobyla i Fukushimy. Dlatego część krajów Europy nie inwestuje w tę technologię. Największy udział atomów w produkcji prądu ma Francja z ponad 60%. Drugie miejsce piastuje Słowacja. We wszystkich wymienionych krajach udział elektrowni jądrowych utrzymuje się na stałym poziomie, z wyjątkiem Niemiec, które systematycznie wygaszają swoje moce wytwórcze. A co z bezpieczeństwem? No właśnie, które z prezentowanych źródeł jest najbezpieczniejsze i najczystsze? Generalnie obie te wielkości mniej więcej idą w parze. Zamieszczona na blogu grafika zestawia te dwie wartości. Po jednej stronie mamy współczynnik zgonów z powodu wypadku i zanieczyszczenia powietrza dla danego źródła energii, natomiast po drugiej pokazano emisję gazów cieplarnianych. Zaprezentowany współczynnik śmierci odnosi się do jednej terawatogodziny wytworzonej energii elektrycznej. Jak nie trudno się domyślić, największy współczynnik ma węgiel oraz ropa. Oba te źródła odpowiadają łącznie za 83% zgonów związanych z procesem wytwarzania energii elektrycznej. Jednocześnie odpowiadając jedynie za 39% całkowitej produkcji. Za najbardziej bezpieczne uznaje się źródła odnawialne i energię atomową. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza gazami cieplarnianymi, to jest ono wyrażone w ekwiwalencie dwutlenku węgla na 1 gigawatogodzinę wyprodukowanej energii dla całego cyklu życia elektrowni opartej na danym źródle. I znowu na podium znalazły się węgiel, ropa oraz gaz, odpowiadając za 88% zanieczyszczenia, stanowiąc jedynie 61% rynku wytwórczego. Podsumowanie. Jeremy Clarkson napisał w swojej książce Świat według Clarksona następujące słowa. Jak to możliwe, że eurodeputowanym udało się wprowadzić ujednolicone banany, a nadal pozwalają, aby w każdym państwie członkowskim istniał inny, za każdym razem ekscytujący sposób wydobywania elektryczności ze ściany? Odpowiedzi na pytanie dziennikarza jest kilka, chociażby lokalizacja danego kraju, jego zasoby finansowe, chęć polityków do wprowadzenia zmian, zdanie obywateli, posiadane złoża paliw kopalnych i wiele więcej. Mimo powyższego mam teraz nadzieję, że materiał ten rzucił trochę światła na temat tego, jak wygląda produkcja energii elektrycznej w Europie i jak do tego podchodzą poszczególne kraje. Moja analiza mogłaby być zdecydowanie bardziej zaawansowana, jednak potrzeba by na to zdecydowanie więcej miejsca i Twojego czasu na jej wysłuchanie lub przeczytanie. Jeśli jednak masz swoje uwagi i spostrzeżenia na powyższy temat, to podziel się nimi w komentarzu na blogu. Link do niego znajdziesz w opisie odcinka. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału i już teraz zachęcam Cię do zapoznania się z następnymi. A więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.